Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam wszystkich i już opisuję, gdzie jesteśmy i dlaczego, bo nie w radiu. Jesteśmy w Oliwie, w Bibliotece Oliwskiej przy ulicy Opata Rybińskiego. I to jest najstarsza publiczna wypożyczalnia w powojennym Gdańsku. Co oznacza, ponieważ została otwarta 22 lipca 1945 roku, że obchodzi jubileusz 75-lecia. Pani Barbara Meyer kiwa głową, że mniej więcej dobrze mówię, może trochę niewyraźnie, bo przez maseczkę, ale w takiej sytuacji dziś jesteśmy i w takich warunkach nagrywamy. Pani Barbara Meyer była kierowniczką, szefową tej właśnie filii w 2000 roku, kiedy biblioteka właśnie została na ulicę Opata Rybińskiego przeniesiona. To była jej kolejna lokalizacja, tak? Witam serdecznie w pani miejscu pracy i wspomnień na pewno.
No tak, to są duże wspomnienia, bo w bibliotece pracuję od 1967 roku, więc to jest już sporo czasu. Ale wracając do otwarcia tej pierwszej biblioteki, dla takiej ciekawostki bym przeczytała, jak to się zaczęło. Kierownikiem została pani Maria Schweiger, która mieszkała w Krakowie po powstaniu warszawskim i została wezwana do objęcia stanowiska pracownika Miejskiej Biblioteki w Gdańsku. Celem objęcia obowiązków służbowych należy się zgłosić natychmiast w Zarządzie Miejskim w Gdańsku, Wydział Kultury i Nauki. I opisuje tu pieczęć okrągła, prawda? W zastępstwie podpisał Franciszek Chudoba, wiceprezydent. Do tego dołączone były zaświadczenie w języku polskim i rosyjskim, że obywatelka Marta Schweiger zostaje zatrudniona w Bibliotece Miejskiej w Gdańsku w charakterze urzędnika biblioteki. Uprasza się władze wojskowe i cywilne o nieczynienie trudności wyżej wymienionej w czasie jej podróży służbowej z Krakowa do Gdańska. Dla mnie to jest niesamowite, bo o tym po prostu nie wiemy, jak w tych czasach bywało, że ludzie z Krakowa przyjeżdżali do Gdańska do pracy, bo dostali takie polecenie. I wtedy dyrektorem w Gdańsku był profesor Pelczar, więc rzeczywiście profesor Pelczar organizował to wszystko, ale to były takie naprawdę ciekawe rzeczy. A pierwsza biblioteka dostała lokal przy ulicy Grodgera 12 w Oliwie. Ale tam bardzo krótko była, potem została przeniesiona na ulicę Orkana i tam były okropne warunki, bo szyb nie było w oknach, nie było czym opalać, więc tam bibliotekarki siedziały zimą w płaszczach, w rękawiczkach. Naprawdę warunki były bardzo trudne. No ale to taki okres był powojenny, księgozbiór też liczył wtedy około 2,5 tysiąca, trzeba było go jakoś spisać, ale chodziło o to, żeby ludzie zaczęli czytać i mniej myśleli o tym, co się stało i z jaką traumą muszą żyć. Więc biblioteka była takim miejscem, gdzie mogli znaleźć jakiś spokój. No i inne tematy, bo w książce można napisać wszystko, prawda?
Padło magiczne słowo czytać. To ja teraz dopowiem, że jeżeli się przychodzi do biblioteki tej właśnie teraz, to wita nas przed biblioteką, a właściwie na płocie, poetyckie pranie, czyli wiersze. Wtedy, kiedy ja szłam, to akurat deszcz padał, wiersze mokły, ale nic im to nie szkodziło. Bardzo zręcznie to zostało przygotowane. Między innymi pani Gabrieli Szubstarskiej wiersz, którą witam serdecznie.
Bardzo mi miło, dzień dobry.
I pana Piotra Szczepańskiego też wiersz.
Ja powiem w innej kolejności. Dzień dobry, bardzo mi miło.
Czyli oczywiście Gdański Klub Poetów, który tutaj tak działa, spotyka się, no i robi w Oliwie poetyckie prania, świętuje razem z nami jubileusz biblioteki. Oczywiście wierszy i poetów jest więcej. Też Tomka Olszewskiego widziałam wiersz na płocie. Bardzo miło.
I słusznie.
Więc będziemy rozmawiać i o poezji, i o tym, co tu się dzieje w bibliotece, i troszkę o historii, tak jak żeśmy już zaczęli. powiedziała pani o sporym przecież księgozbiorze już na samym początku. I to był zbiór z Polskiego Gimnazjum w Gdańsku, tak? Książek, czyli no, zacny początek.
Tak, z tym, że w następnych latach dobrze, że władze zdawały sobie sprawę, że trzeba zakupić więcej książek, więc były kupowane, a profesor Pelczar naprawdę był znakomitym bibliotekarzem, więc wiedział, co zakupić i szybko zostawały też otwierane inne biblioteki w mieście. Więc to było wspomaganie jak gdyby tej Biblioteki Oliwskiej, która była od Oliwy po Jelitkowo, bo przecież jakiejś Żabianki nie było i Przymorza nie było, była to jedyna biblioteka, gdzie dziennie ponad 300 osób przychodziło i odwiedzało tą bibliotekę. To nawet dzisiaj takich tłumów nie ma, jak wtedy było, a nie było komputerów, wszystko się robiło ręcznie, podawało książki, a książki się obkładało w papier szary i trzeba było rodzicówką je opisywać na grzbietach, więc to była zupełnie inny rodzaj pracy. No i też było dużo ciekawych spotkań z pisarzami i ta biblioteka słynie ze swoich biesiad literackich, które tu są prowadzone, jak żeśmy przenieśli się tutaj w 2000 roku do tego lokalu. I wciąż tu te biesiady się odbywają, jest klub poetów, są łowcy słów, więc rzeczywiście...
Oliwski kryminał,
tak, więc już teraz duża większość zaczyna te książki kryminalne preferować, ale myśmy tutaj rozpoczęli z naszym czcigodnym Sampem na samym początku, który był przecież takim gdańszczaninem, który ten Gdańsk znał od podszewki, więc z takimi ludźmi żeśmy to otwierali.
Ja myślę, że trzeba zapytać poetów, jak się czują w swoim środowisku chyba naturalnym, prawda? Czyli wśród książek i tutaj. Czym dla pani jest to miejsce?
No nie ukrywam, że to jest magiczne miejsce. Jest to miejsce, które kilkanaście lat temu przygarnęło poetów. Już kilkanaście lat temu zaczęliśmy zapraszać poetów z Polski, na początku z Gdańska, a później to przybrało taką bardziej formalną treść i został powołany do życia Gdański Klub Poetów. Niedługo Gdański Klub Poetów będzie obchodził piątą rocznicę. To będzie w listopadzie 2015 roku, szóstą rocznicę.
No
tak.
Jak ten czas leci.
Tak, szóstą. Po prostu został powołany Gdański Klub Poetów i przygarnęła nas Biblioteka Oliwska, która, tak jak powiedziałam, już od kilkunastu lat była nam bardzo, bardzo przychylna. To jest nasze miejsce po prostu.
Biblioteka lubi ludzi, którzy gadają, a my, pisząc wiersze i uprawiając, powiedzmy, prozatorskie też działania, wpisujemy się w gadatliwość społeczną. Zresztą powiem, że Gdański Klub Poetów jest może niezbyt licznym klubem, ale ponad 100 osób z całego świata jest naszymi członkami. Tu Gabrysia mówi, że więcej, że ja się mylę jak zwykle.
91 osób. Było więcej, ale niestety niektórzy odeszli po prostu już w inny wymiar. I dlatego w tej chwili jest nas 91 osób.
Ale mamy członków, którzy są Wietnamczykami, którzy są Szwedami, Niemcami i nawet Amerykanie u nas są na liście naszych członków i chwalą to sobie, że są. Zresztą twierdzą, że jest to niespotykana forma w Stanach takich gremialnych spotkań mówiących poezję.
To ciekawe, ale ja tutaj słuchając bardzo uważnie zerknęłam i widzę jakąś balladę urodzinową napisaną w 90 roku chyba, tak?
To znaczy, chciałam przekazać pewne informacje o naszych czytelnikach, bo to są niesamowici ludzie, a poza tym biblioteka bez książek i czytelnika nie byłaby biblioteką. Więc chciałam powiedzieć, że próbujemy naszym Oliwianom, którzy kończą 100 lat, organizować właśnie w bibliotece swoje urodziny, kiedy dopilnujemy, że będzie prezydent i ktoś z Urzędu Wojewódzkiego i fotel ten taki gdański, żeby to była naprawdę taka niezapomniana uroczystość. Taką uroczystość miał u nas pan Jan Tjałowski, który był wicestarostą od 1936 roku do pierwszego dnia wojny i po prostu niesamowity człowiek. Udzielał się tutaj społecznie. Także był bardzo zadowolony, niestety mając 103 lata zmarł, no, ale to tak jak mówię. Mieliśmy też super czytelnika, który był sportowcem i on do nas mając 93 lata przyjeżdżał na rolkach, gdzie jeszcze rolki nie były modne, naprawdę, bo on był hokeistą i był olimpijczykiem. Także też mamy od niego życzenia, pozdrowienia, tylko nie mogę tego znaleźć, bo my mamy strasznie dużo tych kronik. Ja to sobie zaznaczyłam. O, proszę bardzo, pan Godlewski, olimpijczyk z 1932 i 1936 roku, w hokeja grał i od wielu lat pana Józefa, tutaj żeśmy pisali, że można go spotkać u nas i rzeczywiście na tych rolkach przyjeżdżał. I to były takie naprawdę niesamowite rozmowy. Myśmy wtedy jako młode dziewczyny nigdzie nie wyjeżdżali, a on był już za granicą, po prostu opowiadał nam. No tutaj też dużo marynarzy przychodziło, bo w Gdańsku dużo było ludzi pływających. Oni wiecznie przychodzili, jak wracali do domów, właśnie po książkach. Przychodzili z dobrą kawą zagraniczną czy czekoladką. Naprawdę to było takie bardzo sympatyczne, jeżeli chodzi o czytelników. No też mówię, mamy jeszcze wciąż mamy naszego Zdzisława Nałęcz-Sobieszczańskiego, który działał w Stowarzyszeniu Lwowiaków i Kresów chyba Wschodnich, tak to się nazywa to stowarzyszenie. No też już ma 96 czy 7 lat, a na 90 zażyczył sobie, że on chce mieć takie urodziny, jak miał pan Tjałowski, bo może nie dożyje. No i zrobiliśmy Zdzisławowi jako społecznikowi te urodziny. Potem musieliśmy zrobić mu 95, a teraz go namawiamy, że już niech do tej setki po prostu dożyje, to zrobimy mu tą setkę. I tak to właśnie wygląda relacje z naszymi czytelnikami.
Skoro już poczytaliśmy z albumów różne rzeczy pamiątkowych, to może teraz...
Albumy to, proszę pierwsze 2-3 albumy przeglądnąć, bo tu naprawdę takie osoby były, że trudno uwierzyć. Od biskupa Pieronka po Beatę Tyszkiewicz i inne osoby, bo nie zawsze to tylko byli pisarze, ale ludzie związani z kulturą, więc naprawdę. I Boguś Kaczyński, jak zmarł nam ten od opery, to że zawsze wystawiamy wtedy kronikę, kładziemy róże i przypominamy czytelnikom, że on tu był na spotkaniu z nimi i że już go nie ma wśród nas. Także kontynuujemy takie proste ludzkie rzeczy i przypominamy, że nas odwiedził.
Ja myślę, że to jest świetne miejsce na wiersz, a potem nawet może na piosenkę Tomka Olszewskiego, która też przecież jest wierszem. Pani Gabriela Szubstarska.
Kiedy dzieje się noc, przygarniają mnie milczące ramiona. Od stóp do głów, każdym centymetrem skóry czuję rozchodzące się ciepło. Jest cicho, bo nie potrzeba słów i nie szkodzi, że jesteś daleko. Osłaniasz mnie ramionami puchatego swetra, a ja siedzę przy kominku i popijając kakao piszę do ciebie wiersz.
Jesteś w podróży, która trwa i nigdy się nie skończy. Czasami masz zmęczoną twarz i podkrążone oczy. Czasem za kołnierz kapie deszcz, wiatr targa poły płaszcza. Parasol dawno zamknął się i nawet nie przeprasza. To, co musi się zdarzyć, musi się zdarzyć. To, co musi się zdarzyć, zdarzy się. To, co musi się zdarzyć, musi się zdarzyć. To, co musi się zdarzyć, zdarzy się. Jesteś w podróży już od lat, mijają pory roku, topnieją śniegi, płynie czas, nie zmienia się tęsknota. Czasem krajobraz zmyli cię, odciągnie w inną stronę, lub umknie pociąg, bo znów ktoś zagadał na peronie. To, co musi się zdarzyć, musi się zdarzyć. To, co musi się zdarzyć, zdarzy się. To, co musi się zdarzyć, musi się zdarzyć. To, co musi się zdarzyć, zdarzy się. Jesteś w podróży, mieszkasz w niej, jak inni w swoich domach. W złe zimne noce stygnie piec i strach do okna podejść. Planeta także dokądś kna, galaktyk świst nad głową. Będę przystankiem, jeśli chcesz, nie stacją docelową. To, co musi się zdarzyć, musi się zdarzyć. To, co musi się zdarzyć, zdarzy się. To, co musi się zdarzyć, musi się zdarzyć. To, co musi się zdarzyć, zdarzy się. To, co musi się zdarzyć, musi się zdarzyć. To, co musi się zdarzyć, zdarzy się. To, co musi się zdarzyć, musi się zdarzyć. To, co musi się zdarzyć, to, co musi się zdarzyć, to, co musi się zdarzyć, zdarzy się.
Salon artystyczny.
Jesteśmy w Bibliotece Oliwskiej, świętującej swoje 75. urodziny, bibliotece obecnie mieszczącej się od 2000 roku przy ulicy Opata Rybińskiego. Pani Barbara Meyer pamięta czasy dawne tej biblioteki, jeszcze wtedy, kiedy była przy ulicy Westerplatte, tak? Od 68 roku.
Wcześniej, bo rozpoczęła pracę, kiedy biblioteka była w dawnej budynku przychodni zdrowia, dzisiaj to jest hotel, przy Grunwaldzkiej 505, a na Westerplatte to redaktor Dimitriewa, to taka przedwojenna redaktor, znalazła nam duże mieszkanie i przenieśliśmy się z przychodni właśnie na Westerplatte 6. Tam też nie były złe warunki, no wszędzie trzeba było, wiadomo, wtedy palić, więc chodziłyśmy do kotłowni, trzeba było z wszystkim sobie poradzić, ale dobre były warunki. I w momencie, kiedy zostałam radną, to dla mnie najważniejsze też były sprawy społeczne i sprawy kultury, no bo wszyscy się na wszystkim znają, ja mówię, a ja się może na wszystkim nie znam, ale na pewno te sprawy kultury są mi bliskie. I wtedy z Pawłem Adamowiczem, prezydentem, Ewą Sienkiewicz była wówczas wiceprezydentem, Aleksandrem Żubrysem. Zrobiłam takie dobre lobby, jak ja to się śmieję, i szukaliśmy nowego lokalu. Tutaj niezbyt chlubny lokal był w tym czasie, bo to takie makati, nawet biskup Gocłowski się do mnie zwracał, mówi, no jak pani tego nie załatwi, że oni stąd odejdą, to po prostu będę zdziwiony. No i tak się stało, że doczekałam, że oni z czynszem zalegali i ja przyłapałam ich i szybciutko przekazaliśmy ten na bibliotekę. I było dużo przeciwników, bo to był czas, kiedy banki były przede wszystkim w modzie, tak? A biblioteka, no po co biblioteka? A teraz się okazuje, że już by się przydała troszeczkę większa, ale jest w dobrym miejscu i naprawdę tu czytelnictwo zawsze ma się dobrze, bo tak jak kiedyś było po 300 osób dziennie, ale tutaj też bywa po 200 osób dziennie i my jesteśmy jak gdyby zaprzeczeniem tego, że ludzie nie czytają. Naprawdę czytają. I to trzeba przyznać. Fakt, że mamy też teraz osobę, bo osoba właściwie do tej pory była pozbawiona biblioteki, coś tam rada dzielnicy mówi o jakimś lokalu. Życzę im, żeby się udało.
Pani Gabriela Szubstarska, pan Piotr Szczepański przysłuchują się temu, bo jako poeci i Gdański Klub Poetów współuczestniczą w tym święcie bibliotecznym i robią tutaj nam na płocie poetyckie pranie i zorganizowali całą urodzinową imprezę, tak? Chciałam zapytać, jak to jest, no troszkę tak, jak to jest tutaj na spotkaniach poetyckich? Ile osób przychodzi, jaka jest atmosfera, czy to są stali bywalcy? No i w ogóle, pani Gabrielo, może od pani zacznę.
Oczywiście, że przychodzą stali bywalcy, no ale mamy bardzo dużo nowych osób. Te nowe osoby zakochują się w miejscu i przychodzą i stają się bywalcami. Odnośnie frekwencji, no to jak zwykle bywa różnie, ale nigdy nie jest mniej niż 25 osób. Bywa, że trzeba dostawiać krzesełka. My jesteśmy oczywiście bardzo dumni, dlatego że mówi się, a kto tam będzie słuchał poezji? A to jest nieprawda. Zgłaszają się do nas ludzie i teraz w tych czasach pandemii wiadomo, że nasze spotkania czwartkowe warsztatów literackich nie odbywają się, natomiast osoby zainteresowane przysyłają na adres klubowy, oczywiście za naszą zgodą, wiersze i my, że tak powiem, udzielamy zdalnie drobnych porad. Ale najważniejsze jest to, że jednak nie przestajemy działać, bo w czasie pandemii, proszę sobie wyobrazić, przybyło nam czworo członków. Waldemar Chłatki, profesor medycyny, Michał Jerzy Tyczyński, który jest znakomitym pianistą, a oprócz tego niesamowitym poetą, o czym się Państwo wkrótce przekonają, Juliusz Raffelt, który wystąpił z nową inicjatywą i założył kwartalnik literacki, to są dopiero początki, i Małgorzata Borzeszkowska, która została przyjęta w nasze szeregi wczoraj.
Mnie to zawsze taka informacja zatyka. Się tak wzruszam, że ja nie jestem już najmłodszy, no, że ktoś młodszy przychodzi. I mamy bardzo fajną dziewczynę, ma 10 lat, pisze fantastyczne wiersze, ma fantastycznego ojca, profesora Politechniki Gdańskiej, który też pisze wiersze i jest naszym, nie powiem zbawcą, ale podpycha nas i dźga do działania od tyłu widelcem, żebyśmy się śpieszyli.
Ja też tak myślałam o tym, no bo ci, którzy piszą to i czytają, to wiadomo, ale jak państwo w tej chwili czujecie się jako poeci? Bo pani Barbara mówiła o tym, ilu jest czytelników, prawda, że to takie ważne, że czytamy. Czujecie, że jest odbiór, że jest zapotrzebowanie na poezję teraz? Nie wiem w jaki sposób, ale pewnie to można sprawić choćby na Facebooku, nie wiem.
Uważam, że tak. Wystarczy wejść właśnie na strony Facebooka. Tam można się zorientować, kto jest poetą i produkuje, przepraszam za wyrażenie, ale tworzy swoje wiersze. I można zobaczyć, jaka to jest wspaniała lektura. Ja pomijam grafomanów, bo są tacy, którzy muszą, bo się uduszą inaczej, ale to po prostu tam jak się wejdzie, to się potem to już omija i więcej nie wchodzi. Natomiast mnóstwo wierszy piszą poeci, piszą o tych czasach, które są właśnie w tej chwili, o pandemii. Oczywiście, że to nie jest pisane wprost, ale tak wstrząsająco, że każdy, kto to przeczyta, utożsamia się z tą treścią i z odczuciami, które autorzy przekazują. Uważam, że poezja ma się dobrze i poezja będzie miała się coraz lepiej, dlatego że naprawdę mnóstwo ludzi sięga po pióro i to są osoby nawet starsze, które nigdy nie podejrzewały u siebie, że mają taki talent, ale po zasięgnięciu porad u osób już doświadczonych nie przestają pisać, bo to co robią ma sens.
Ja wiem o tym, że tutaj jest poezja, bo kiedy szukałam wierszy Wojciecha Borosa, to najwięcej było tutaj właśnie, bo teraz to się sprawdza w internecie i musiałam do Oliwy przyjechać, żeby sobie wypożyczyć i go poczytać. No ale tak ogólnie z bibliotekami jest teraz tak, że ja czasem się niepokoję, kiedy widzę te ogromne hektary wręcz literatury, powiedzmy błahej, rozrywkowej na półkach, a kiedy pytam, a Tuwima, a Iwaszkiewicza, a już nie mamy. Jak to jest, pani Barbaro, czy to można jakoś wyjaśnić i czy to można jakoś wyleczyć?
Znaczy, myślę, że to jest bardzo trudne, bo wciąż jest pogoń za nowościami. Ja pamiętam takie czasy, kiedy trzeba było robić selekcję księgozbioru i przychodziły takie wytyczne z ministerstwa i nie zapomnę do dziś, jak trzeba było wycofać z księgozbioru na przykład Jasienicę. No to myśmy co robiły bibliotekarki? Miałyśmy zaplecze. Tak jest, był Jasienica, był do dostania, bo czytelników żeśmy znali i w ogóle nie wykonywałyśmy pewnych poleceń, bo nie byłybyśmy bibliotekarzami. A teraz no, jest rzeczywiście, mnie się marzy chociaż jedna biblioteka taka składowa, gdzie byłaby cała klasyka, gdzie by można było dostać. Myślę, że to byłoby niezbędne, dlatego że miejsc jest generalnie mało miejsca w bibliotece. I teraz jeżeli te kryminały, te ciągnące się romanse tomami i tak dalej, no to tyle miejsca zajmuje, że potem właściwie ta klasyka jest gdzieś upychana i rzeczywiście ona znika. Ona znika. Zresztą mało jest też wydawana klasyka, proszę zwrócić uwagę, że wydaje się to, co jest poczytne, to, co przyniesie pieniądze. No, kryminałów, science fiction, tego jest dość dużo i to rzeczywiście idzie. Natomiast, tak jak pani powiedziała, Dąbrowską, prawda, to już trzeba się szukać, trzeba szukać, prawda. Nawet studenci z filologii już nie przychodzą po to, bo pamiętam, że kiedyś studenci z filologii przychodzili właśnie po takie rzeczy. A dzisiaj właśnie tego nie ma, chyba że tak mają świetnie wyposażoną bibliotekę uniwersytecką. Ja tego nie wiem akurat, ale trochę mnie to też niepokoi, powiem szczerze, że teraz szczególnie jak się tak patrzy na księgozbiór, bo jest ta pandemia i my wszystko tam musimy podawać, to rzeczywiście dla mnie jako takiego bibliotekarza z dużym stażem, to mnie smuci, że wielu książek już nie ma i nie ukrywam. Ale wiem, że są książki digitalizowane i mam nadzieję, że w innej formie one do nas wrócą.
Wiele tekstów jest dostępnych po prostu w internecie bezpłatnie. Ostatnio Mieszkównę sobie czytałam i tam się okazuje, że właściwie do wyboru, do koloru. Można sobie Trendowatą czy Ordynata Michorowskiego przeczytać ze strony za darmo.
Teraz?
Tak, ja wcześniej nie czytałam takich książek.
Ewa
Tak, z profesorem Nawrocką czytamy literaturę międzywojenną. Tak to właśnie jest, ale chciałam też zapytać o takie może sentymentalne, może nie wiem jakie, może poetyckie, a może nie, wspomnienia z bibliotek, bo każdy chyba jakieś ma. Ja powiem szczerze, tak po pierwsze pamiętam, jak w Olsztynie byłam w liceum, jeździłam do Kortowa, do biblioteki, bo tam był większy księgozbiór i wypożyczałam, przygotowywałam się na studia filologiczne. Ale tutaj, jak pisałam pracę magisterską, to spędzałam miesiące w czytelni czasopism w Gdyni, bo pisałam o poezji, no, powiedzmy, współczesnej, o Wojaczku. I pamiętam dosłownie to światło za oknem, pamiętam, którą szafkę miałam, całą procedurę, jaką tam przechodziłam, te czasopisma przynoszone w tych wielkich takich szyfkach. Każdy ma pewnie jakieś wspomnienie biblioteczne, co? Biblioteka mojego dzieciństwa, albo studiów, albo młodości, albo coś. O, może dobrze.
No to się pochwalę, że dział dziecięcy mamy dobrze rozbudowany i bardzo często tutaj są dwie koleżanki, które prowadzą zajęcia z dziećmi już od przedszkola do klasy pierwszej, drugiej. I naprawdę tu co drugi, trzeci dzień są zajęcia i dzieci wychodzą zachwycone i to jest ich pierwszy kontakt z biblioteką, ale rzeczywiście nie chcą nawet wychodzić. Tak są zaabsorbowane tym, co tutaj koleżanka Michno przekazuje tym dzieciom naprawdę, bo to trzeba z dziećmi też umieć pracować i ona robi to doskonale. To będzie na pewno czytelnik nasz później.
Będą miały wspomnienia. Panie Piotrze, ma jakieś wspomnienie z biblioteki?
Mam, nawet z tej biblioteki. Właśnie zatrudniony zostałem swojego czasu wcześniej do takiej grupy dziecięcej, żeby dzieci nauczyć, co to jest haiku. I rzeczywiście byłem trochę zaskoczony, to znaczy na pewno dużo bardziej zaskoczony, bo ja nie miałem czasu się zastanowić nad następną sytuacją w literaturze japońskiej, jak dzieciaki mi już tutaj wszystko wyłuszczyły napisane. I właśnie to jest piękne, bo potem mieliśmy podobną z Gabrielą lekcję z młodzieżą takiej szkoły w Olivia Business Center i tam na dużą grupę ludzi mieliśmy tylko troje, którzy cokolwiek chwytali. A w porównaniu z tymi dziećmi to było stado. Przepychały się, żeby swoje notowania pokazać.
A moje wspomnienia biblioteczne sięgają zamierzchłych czasów. Ja chodziłam do szkoły ćwiczeń przy ulicy Krzywoustego. To była szkoła, na której uczniach uczyła się najpierw wyższa szkoła pedagogiczna, a potem uniwersytet. I tam była biblioteka. A ponieważ ja nauczyłam się czytać dużo wcześniej niż poszłam do szkoły, wszystko robiłam, żeby się dostać do tej biblioteki i byłam aktywem bibliotecznym. Ile ja tam godzin spędziłam, to był mój żywioł. Mogłam z pierwszej ręki mieć wszystko to, czego inni mi zazdrościli, albo i nie zazdrościli, bo nie wszyscy lubili czytać. Ale to będę pamiętała do końca swojego życia, tę bibliotekę.
Też właśnie pokazuje tutaj w kronice pani Wanda Chotomska na spotkaniu z naszą młodzieżą czytelniczą. I powiem tak, no po prostu też kołyszko, bardzo rozkręcił nasze dzieciaczki, organizując takie noce w bibliotece, takie zajęcia długie w bibliotece i naprawdę dzieci się kapitalnie z nim bawiły.
A kto wymyślił poetyckie pranie w Oliwie? Ktoś pamięta jeszcze? Tak?
To jest wspólna praca Gabrysi i moja, a poetyckie pranie to powstało ponad 25, może nawet 30 lat temu w Domu Kultury w Ciechanowie. Tam taki dosyć dobrze wyposażony Dom Kultury przez Instytut w Darmstadt, Instytut Polski w Darmstadt. No i tam sobie szaleliśmy czasami, bojąc się, że sufit się może urwać, jak wieszamy pod sufitem wszystko. Ale to był czas, że nie tylko książki były powieszone od sufitu, krzesła też. Dlatego zmuszaliśmy niektórych, żeby zajęli miejsce na tym krześle, ale nikt nie chciał jakoś. No i powstało potem właśnie poetyckie pranie. Wpierw było na kartonach wypisywane ręcznie, a potem już tutaj w Gdańsku żeśmy się skrzyknęli, że jeżeli my wieszamy w budynku, no to tam może wisieć, tam nic mu nie grozi, żaden deszcz czy zawieja. A tutaj na dworze wpadliśmy na to, żeby to było w parku, no to już trzeba było się bardzo mocno przygotować. No a że miałem kilku znajomych, którzy powiedzieli, dobra, ja drukuję, znajdź kogoś, kto zapłaci. No i tak teraz do końca życia będzie chyba. Bo my uważamy, że pranie trzeba powiesić. Zresztą tegoroczne pranie, które wisi tu przed biblioteką, na tym skromnym tarasie, to jest częścią powtórzoną zeszłego rocznego prania. Pranie w tym roku miałem mieć ogromny zasięg, bo dogadaliśmy już, że i poza tutejszym praniem w Parku Oliwskim jest pranie na Politechnice Gdańskiej, jest pranie w Szkole Ateneum, jest pranie w ZOO przez 3 miesiące, jest pranie w Płocku,
na Wyspie Sobieszewskiej
i jeszcze jedna miejscowość, ale wyleciała mi z głowy. No i tak patrząc, dochodzimy do końca listopada. No ale w tym roku niestety wiatr powiał w oczy i trzeba było inaczej się zachować.
My poza taką działalnością typowo bibliotekarską, to jeszcze żyjemy naszą dzielnicą, więc na przykład byłyśmy inicjatorkami, żeby powstał plac Ireny Jarockiej, ponieważ ona chodziła, to była nasza inicjatywa, że doprowadziliśmy to do końca. Był też pan Jan Wojnarski, rodzina się z nami skontaktowała przy ulicy Westerplatte. On po wojnie właściwie taki był burmistrzem Oliwy, póki Oliwa nie została do Gdańska przyjęta i wszystkie ulice, które w Oliwie miały niemieckie nazwy, to on doprowadził do tego, że noszą do dzisiaj nasze polskie nazwy. No i żeśmy taką tablicę. Teraz żeśmy już w tym roku, chyba w marcu czy w kwietniu, w marcu chyba była uchwała, gdzie naszej takiej zasłużonej czytelniczce, która była bardzo wiele lat szefową Koła Przyjaciół Biblioteki. Jej mąż też setkę przeżył, był Węgrem i dzięki niemu po wojnie został uratowany Park Oliwski i też będzie koło, jeszcze nie było odsłonięcia tablicy, ale właśnie szykujemy się, lada dzień będzie odsłonięcie tablicy czy ławeczki, jeszcze nie wiem jak tam rodzina postanowiła, ale to też była tutaj nasza inicjatywa z biblioteki, to jest pan Stefan Elek. On był Węgrem, on przyjechał do Gdańska, bo uciekł z transportu na Sybir, a wcześniej uratował ponad 200 osób w powstaniu warszawskim. Po prostu wyprowadził ich i nie zginęli. Także to są takie właśnie, tacy ludzie tu z Oliwą się związali i to bez przerwy coś tam odkrywamy, zapisując czytelnika, że to już dotyczy może babci, może kogoś starszego, ale to są niesamowite osoby.
Pełne historii, piękne miejsce. A jakie są Państwa plany Gdańskiego Klubu Poetów? Macie jakieś na ten rok?
Tak, my mieliśmy plan pracy i tam były już zaproszone osoby z Polski, członkowie naszego klubu. No oczywiście wszystko się odsunęło w czasie i jeżeli tylko zostanie pandemia opanowana, to wznowimy nasze spotkania, począwszy od tych osób, które miały wystąpić, ale z powodu pandemii nie wystąpiły. I oczywiście nasze spotkania w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, spotkania z ludźmi pióra też będą się odbywały.
A do kiedy będą wiersze prały się na płocie?
One mogą prać się nieskończenie, bo to są wiersze pancerne, wspaniałe i one mogą sobie wisieć. Będą po prostu tylko wymieniane, będą wisiały inne.
Dobrze, to już tylko wyjaśnimy, że te główne uroczystości związane z jubileuszem odbyły się, tak już muszę powiedzieć, w momencie, kiedy Państwo słuchają w niedzielę, to już trzeba powiedzieć, odbyły się 17, czyli w piątek. My rozmawiamy tuż przed, przyznam się do tego zawirowania czasowego, Lęby się cieszył, w Bibliotece Oliwskiej, przygotowującej się właśnie do tego jubileuszu. Gabriela Szubstarska, Barbara Meyer, Piotr Szczepański, Iwona Borawska i prośba o wiersz na koniec. Da się jeszcze coś, pani Gabrielo, z tej książki, która jest niby prozą, a przecież wierszem pisana?
Byłam tak nieostrożna, że przyszłam na świat nocą. Ukrywam się więc, przybieram kształty drzew, zmieniam kolor oczu. Nie chowam żalu. Żal za prędko zamienia się w rozpacz. Widzę rozwarte skrzydła ptaka. Odlecę jak ty, na podobieństwo i obraz.
Z każdym dniem cię ubywa, powracasz w sobotę. W nowy tydzień wybiegasz znów każdej niedzieli. Ledwie wiesz, co dalekie, co jest bliskie, nie wiesz. Nie dbasz nawet już o to, czy los się odmieni. Tam ponoć tak mówią, wszystko jest jak było. Bary, domy, ulice, stacje kolejowe. W biało-szarym powietrzu wolno brodzisz ręką, jakbyś pragnął wyłowić kształty z sieci wspomnień. W biało-szarym powietrzu wolno brodzisz ręką, jakbyś pragnął wyłowić kształty z sieci wspomnień. Śliskie jak srebrne ryby i jak one zwinne, niepodatne na słowa, na pamięć odporne. Jak tu dystans zachować, gdy dystansu nie ma? To, co było, się miesza z tym, co jest zmyślone. Jak tu dystans zachować, gdy dystansu nie ma? To, co było, się miesza z tym, co jest zmyślone. Śliskie jak srebrne ryby i jak one zwinne, jak mgła nieuchwytne, ulotne jak obłok. Jak tu dystans zachować, gdy dystansu nie ma, a czas także przystanął jak przechodzień obok. Jak tu dystans zachować, gdy dystansu nie ma? A czas także przystanął jak przechodzień obok. A tam ponoć, tak mówią, wszystko jest jak było. Bary, domy, ulice, stacje kolejowe. W biało-szarym powietrzu wolno brodzisz ręką, jakbyś pragnął wyłowić kształty z sieci wspomnień. W biało-szarym powietrzu wolno brodzisz ręką, jakbyś pragnął wyłowić kształty z sieci wspomnień.